Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję serdecznie księdzu proboszczowi za przywitanie, a przede wszystkim za zaproszenie, że mamy okazję spotkać się dzisiaj, aby poznać historię powojennego podziemia niepodległościowego, szczególnie w kontekście tych podstaw aksjologicznych, czyli tych wartości, które przyświecały żołnierzom wyklętym. Warto jednak, zanim przejdziemy do tego głównego tematu właśnie jako żołnierzy wyklętych, jako obrońców wiary chrześcijańskiej, chociaż parę słów powiedzieć na temat tego, co się w ostatnich tygodniach dzieje w polityce historycznej, i to nie tej naszej krajowej, ale tej ogólnoeuropejskiej, a nawet światowej, ponieważ okazuje się, że te mity, które przez kilkanaście ostatnich lat karmią nas tak zwane elity liberalno-lewicowe o tym, że historia nie jest ważna, że czas jest wybrać przyszłość, a nie skupiać się na przeszłości. Okazuje się, że w polityce międzynarodowej nie ma takiego podejścia i ta polityka historyczna jest nadal istotna. I wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej i najwyższych władz Rosji wyraźnie pokazują, że Polska systematycznie od pewnego czasu jest stawiana w gronie państw przymierzonych z III Rzeszą Niemiecką, współodpowiedzialnych za zbrodnie, w tym zbrodnie Holokaustu. Tymczasem wiemy doskonale, że prawda jest zupełnie inna. Niestety państwo polskie przez szereg lat zaniedbało kwestię pokazywania prawdziwej historii. Tu nie tyle nawet własnej wizji historii, ale po prostu takiej historii, jaką była na arenie międzynarodowej, i teraz bardzo trudno w ciągu kilku ostatnich lat nadrobić te zaległości, do których dopuszczono w latach poprzedzających. I niestety w zachodnich mediach o tym wiemy, że notorycznie pojawiają się sformułowania polskie obozy śmierci, łącznie z wypowiedziami najwyższych polityków krajów zachodnich. Takiej wypowiedzi użył między innymi swego czasu poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. I oczywiście państwo polskie w pewien sposób defensywnie reaguje na te próby zakłamywania historii poprzez protesty ambasadorów, poprzez jakieś listy protestacyjne. Nie ma jednak nadal skutecznej próby budowy polityki historycznej w wymiarze międzynarodowym, pokazania niezrozumiałej dla Zachodu historii Polski, ponieważ dla Zachodu istotnym tym złym charakterem z czasów II wojny światowej była III Rzesza Niemiecka, tymczasem dla Polski była III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki. Dla państw zachodnich Związek Sowiecki jest w kontekście II wojny światowej sojusznikiem, a nie państwem, które przyczyniło się do wywołania tejże II wojny światowej. I niestety wydaje się, że Polska te batalie o prawdę historyczną przegrywa. Pewnie niedługo podczas wydarzeń w Jerozolimie prezydent Rosji sformułuje kolejne i kolejne oszczerstwa, zarzuty wobec Polski. Tymczasem spójrzmy na to tak, jak było. A zatem Polska jako jedyny kraj okupowanej Europy w żaden sposób instytucjonalny nie kolaborowała, nie współpracowała z okupantem niemieckim. Czy były przypadki pojedynczych osób, które współpracowały? Tak. Ale co w takiej sytuacji się działo? Polska była również fenomenem w ten sposób, że jako jedynym obszarze okupowanej Europy istniało państwo podziemne, które miało nie tylko zbrojne ramię w postaci Armii Krajowej, ale także ramię cywilne, między innymi gdzie istniało sądownictwo, zarówno cywilne, jak i wojskowe. I to sądownictwo osoby, które współpracowały z okupantem, skazywało łącznie z karą śmierci. Szmalcownicy, osoby, które wydawały Żydów w ręce niemieckie, oczywiście były to przypadki marginalne, zdarzały się, ale jaka była reakcja? Reakcja państwa podziemnego była jednoznaczna. Chronimy swoich obywateli niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, czy są Polakami, czy są Żydami. rząd polski na uchodźstwie, jako pierwszy informował światową opinię publiczną o tych zbrodniach, których dokonują Niemcy na terenie okupowanej Polski, również tych zbrodniach, których dopuszczali się wobec Żydów. Przedwojenni publicyści, żeby chociażby wymienić katolicką publicystkę, pisarkę Zofię Kossak, która w dwudziestoleciu międzywojennym wprost w gazetach prawicowych, narodowych negatywnie odnosiła się do społeczności żydowskiej, ale nie w kontekście rasowym, tylko ekonomicznym, gospodarczym, mówiąc, że stanowią bardzo duże zagrożenie dla polskich przedsiębiorców, dla kupców, dla rzemieślników. W czasie II wojny światowej tworzyła Żegotę, czyli Radę Pomocy Żydom. Napisała wspaniały artykuł, w którym stwierdziła, że nasze przedwojenne jakieś ewentualne animozje ze społecznością żydowską, które, jeszcze raz podkreślmy, nie miały absolutnie podłoża rasowego, etnicznego, trzeba odstawić na bok. Teraz pomagamy tym ludziom. I to była powszechna postawa w polskim państwie podziemnym. W żaden sposób instytucjonalny Polska nie kolaborowała z Niemcami, a jednocześnie miejmy świadomość, że Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Wystarczy wspomnieć również o udziale polskich Żydów w walce podziemia niepodległościowego. Major Stanisław Ostwin-Zuzga, pseudonim Kropidło, polski Żyd, który przyjął chrzest na początku dwudziestolecia międzywojennego. Otóż był on majorem Narodowych Sił Zbrojnych, formacji, która w czasie II wojny światowej przez agenturę sowiecką, a już szczególnie w okresie powojennym, była oskarżana o faszyzm, o antysemityzm, o współpracę z Niemcami. No to jak w takim razie dowództwo, Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych awansowała do stopnia majora polskiego Żyda? Wiedzieli, kim był. Tak naprawdę kwestia etniczności, narodowości nie miała znaczenia. Ważna była postawa wobec niepodległości, wobec walki o niepodległość państwa polskiego. Co się stało z majorem Ostwindem Zuzgą? W lutym 1945 roku został aresztowany przez NKWD jako komendant powiatu NSZ na północnym Mazowszu, jednego z powiatów. I kiedy zorientowano się, że jest Żydem, NKWD zaproponowało mu współpracę. Przejdź do nas. Będziesz miał taką samą rangę oficerską. Będziemy wspólnie zwalczać polskich faszystów. Major Zuzga, wiedząc, co mu grozi, odpowiedział, że nie, że on jest polskim patriotą, jest Polakiem i tylko od nich, myślał w tym momencie o Narodowych Siłach Zbrojnych, otrzymał w czasie wojny taką szczególną pomoc i taki wielki dowód zaufania, że postawiono go na czele komendy powiatu. Został zamordowany 4 lutego 1945 roku po tak zwanym procesie kiblowym, który trwał 5 minut. A więc widzimy, że ta historia nie jest znana bardzo często również w Polsce. Do teraz kolportowane są hasła o rzekomym antysemityzmie Polaków zarówno przedwojennym, wojennym, jak i powojennym. Szanowni Państwo, przejdźmy do tematu, który jest naszym głównym tematem spotkania, żołnierze wyklęci jako obrońcy wiary chrześcijańskiej. Warto podkreślić, że walka powojennego podziemia niepodległościowego wpisuje się w szerszy zakres walk Polaków od ponad 200 lat o niepodległość, począwszy od Konfederacji Barskiej, przez powstania listopadowe i styczniowe, walkę polskich formacji w czasach I wojny światowej, walkę w czasach wojny polsko-bolszewickiej, gdzie Polacy obronili nie tylko swój kraj, ale całą Europę przed nawałą ateistycznego, barbarzyńskiego bolszewizmu, ale także w działania polskiego państwa podziemnego z czasów II wojny światowej. Bardzo często mamy takie, szczególnie w mediach tych nieprzychylnych w tematyce żołnierzy wyklętych, takie sztuczne rozgraniczenie. Wojenne podziemie, powojenne podziemie. Prawda? Żołnierze Armii Krajowej w porządku, natomiast żołnierze wyklęci, czyli żołnierze powojennego podziemia, zbrodniarze, bandyci, no może nie używają sformułowania zaplute karby reakcji, ale ten oddech tamtego stalinowskiego czasu czuć w ich jeszcze w tej publicystyce. Tymczasem była to jedność. Tak jak Polacy rozpoczęli walkę w 1939 roku, rozpoczęli ją nie przeciwko Niemcom. Rozpoczęli tę walkę o niepodległość. W latach 1939-1941 było dwóch okupantów, później jeden okupant, a później jedna okupacja została zastąpiona przez drugą, przez okupację sowiecką. Ci ludzie, którzy w licznych organizacjach niepodległościowych w roku 1939-1940 składali przysięgę, nie składali jej, że będą walczyć przeciwko Niemcom. Te przysięgi organizacyjne łącznie z przysięgą Armii Krajowej mówiły wprost: będę walczył o niepodległość. Dlatego dla wielu spośród tych żołnierzy rok 1944 czy 1945 nie oznaczał tak naprawdę końca wojny, bo choć ona się formalnie skończyła, to jednak Polska nadal nie była państwem niepodległym. I ta prosta, chociaż obciążona niezwykłym bagażem trudu i gotowości nawet oddania życia, decyzja z roku 1944 czy 1945 skutkowała tym, że ci ludzie ponownie szli do lasu, ponownie wstępowali do konspiracji. Wielu z nich popychało również represje ze strony aparatu komunistycznego. Kapitan Zdzisław Broński, pseudonim Uskok, dowódca oddziałów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie, pisał w pamiętnikach, że podziemie nie byłoby tak silne, gdyby nie represje ze strony aparatu bezpieczeństwa. W 1945 roku komuniści ogłosili tak zwaną amnestię. Powiedzieli: koniec wojny, dogadujemy się, pojednanie narodowe. Używali przy tym wspaniałych haseł: jedności, zgody. Nawet w pewien sposób oddziaływali na podziemie poprzez ich dowódców, poprzez dowódców podziemia, mówiąc: jaka Polska jest, taka jest, ale trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś funkcjonować. I ci żołnierze się ujawniali. Z dobrymi chęciami szli do komisji amnestyjnych, komisji likwidacyjnych AK, zdawali broń, wypełniali formularze i w ten sposób Urząd Bezpieczeństwa otrzymywał całe dosie tych oddziałów. Kto gdzie walczył, gdzie obecnie mieszka, jaki miał pseudonim, kto był dowódcą. Po dwóch, trzech, czterech tygodniach następowały aresztowania. Kto widział, co się dzieje, że ich koledzy są aresztowani, są wtrącani do więzień, są torturowani, mordowani, widząc, co się dzieje, ponownie wracał do konspiracji, bo wiedział, że za chwilę jego również spotka podobny los, chyba że będzie chciał pójść na współpracę i swoich dawnych kolegów wydalić. Ale na to nie każdy chciał się zdecydować, choć niestety były i takie przypadki. Ponownie wracał do lasu, mając także nadzieję na wybuch III wojny światowej, na wybuch konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. I oczywiście z naszej perspektywy możemy powiedzieć, no, takie naiwne myślenie. Tylko że nie możemy popełniać pewnego błędu patrzenia post factum. My wiemy, że do tej III wojny światowej nie doszło. Ale różne wydarzenia po roku 1945, a szczególnie 6, 7 i latach kolejnych sugerowały, że ta wojna jest kwestią czasu. Nie możemy oceniać z naszej perspektywy, naszego stanu wiedzy, tych decyzji, którymi kierowali się ówcześni żołnierze. A gdyby ktoś sądził, że no tak, ale to w takim razie ci ludzie, którzy mieli nadzieję na wybuch III wojny światowej, no to no, złe nadzieje, no bo przecież zginęłyby tysiące ludzi w wyniku tej wojny. To może i lepiej, że stało się tak, jak się stało. Ale pamiętajmy, że ci ludzie z tamtego czasu mieli doświadczenie już wojny światowej, w wyniku której Polska niepodległość odzyskała. To nie był scenariusz, który był nierealny. Tak się jednak nie stało. I ci ludzie ujawniali się w 1947 roku podczas amnestii. Bardzo często ich później ten sam los spotykał. I później coraz mniej tych żołnierzy. W latach 50. było to około kilkaset osób. Po roku 1956 8 osób, ostatni z nich sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, zginął 21 października 1963 roku. Łatwo policzyć, 18 lat po formalnym zakończeniu II wojny światowej. I oczywiście w tym podziemiu powojennym istniało całe spektrum poglądów. To nie jest tak, jak obecnie niektórzy mówią: żołnierze wyklęci to prawica. Nie, tam byli ludzie, którzy mieli poglądy prawicowe, centrowe, nawet lewicowe. Tylko ich wspólnym mianownikiem była chęć walki o niepodległość, starań o niepodległość. Jakiś przykład? Bardzo popularna postać, szczególnie u nas w województwie małopolskim. Niektórzy określają ją mianem kontrowersyjnego, choć ja tego słowa za bardzo nie lubię, bo bo to jest takie słowo wytrych, którego można każdego tak naprawdę określić, major Józef Kuraś, pseudonim Ogień, dowódca zgrupowania partyzanckiego Błyskawic. Przez lata propagandy komunistycznej nazywany bandytą z NSZ-u i nawet obecnie mówi się o nim jako osobie, która miała poglądy prawie że faszystowskie. Tylko mało kto wie o tym, że Józef Kuraś od roku 1934 był członkiem Stronnictwa Ludowego, które absolutnie nie miało charakteru prawicowego. No to już jednak troszeczkę zmienia optykę. On chciał Polski ludowej, ale nie w tym znaczeniu, które nieśli ze sobą komuniści, tylko w tym znaczeniu witosowym, czy w wypadku roku 45, 6, 7 mikołajczykowskim. Wystarczy wspomnieć Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, największą organizację okresu powojennego, która w jakiś sposób dziedziczyła tradycję Armii Krajowej. To była organizacja o charakterze centrowym. Zapowiadano pluralizm partii politycznych, demokratyczny ustrój państwa, odcinano się od przedwojennych władz polskich, którym zarzucano dążenie do autorytaryzmu, zapowiadano reformy społeczne, reformę rolną. Największa organizacja okresu powojennego, która szacuje się, że miała około 35 tysięcy członków. Przez jej szeregi przewinęło się tyle osób. Ale co jeszcze Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość podkreślało w swoich deklaracjach ideowych? Przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich. I oczywiście były także organizacje o charakterze ściśle prawicowym, Narodowe Siły Zbrojne czy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, ale nie można powiedzieć, że Żołnierze Wyklęci to po prostu prawica. Większość z tych ludzi pewnie nawet nie miała jakichś sprecyzowanych poglądów politycznych, bo ci żołnierze w czasach wojny nie interesowali się tak bardzo dokładnie polityką. Wiedzieli, że trzeba walczyć o niepodległość i do takiego samego wniosku dochodzili w roku 1944-1945 czy w latach kolejnych. I pamiętajmy o tym, że to powstanie antykomunistyczne, jak niektórzy określają walkę żołnierzy wyklętych, miało charakter trudno obadania, ale prawdopodobnie w około 90% ci żołnierze byli pochodzenia chłopskiego. To jest pewien paradoks. Paradoks, który już po raz prawdopodobnie pierwszy zaistniał końcem XVIII wieku, podczas powstania w Wandei, gdzie przeciwko zbrodniczej rewolucji francuskiej opowiedzieli się nie tylko arystokraci. Powiedzielibyśmy, że nawet arystokraci nie tak bardzo jak mogli opowiedzieć, to tak zrobili. Natomiast powstańcy z Wandei, zwykli chłopi, arystokratów było tam naprawdę niewiele. Oni nie formułowali jakichś poglądów politycznych. Oni mieli hasło walka za Boga i króla. Ale oni odczuwali, że ta rewolucja francuska niesie zagrożenie dla ich tradycji, dla tego, co odziedziczyli po przodkach. Oni pewnie tego nie potrafili w jakiś sposób precyzyjny wypowiedzieć. Oni nie byliby w stanie napisać jakiegoś manifestu politycznego, bo większość z nich była niepiśmienna. Ale oni odczuwali to, że ta rewolucja francuska, która rzekomo ma im przynieść wolność, tak naprawdę tej wolności im nie przynosi. Wręcz przeciwnie. I chociaż wiele im rzeczy nie podobało się w tym porządku, który istniał przed wybuchem rewolucji francuskiej, to jednak opowiedzieli się za tym porządkiem. Za tym naturalnym porządkiem, gdzie wiara miała najistotniejsze znaczenie w życiu nie tylko indywidualnym człowieka, ale także całych społeczności, a także państwa. Podobnie było w latach 30. XX wieku, odległym od nas Meksyku. Być może Państwo pamiętają taki film Cristiada, który pokazywał walkę powstańców Cristeros, tych właśnie chrystusowych, którzy walczyli przeciwko skrajnie lewicowym rządom w Meksyku, które również zagrażały kościołowi, które mordowały księży, które niszczyły kościoły. I ci ludzie też odczuwali to, że coś jest nie tak, że ta władza, która niesie im teoretycznie wolność, tak naprawdę całkowicie niszczy ich dotychczasowe życie. Oni tej władzy nie chcą i postanowili walczyć zbrojnie. I podobnie było w przypadku powojennego podziemia niepodległościowego. Wielu z tych żołnierzy nosiło ryngraf. Było takie niesamowite nawiązanie do tych tradycji rycerstwa polskiego, gdzie ryngraf jako część zbroi miał znaczenie militarne, ale później to znaczenie ryngrafu odłączyło się od tego pierwotnego znaczenia właśnie zbrojnego i stało się symbolem. Symbolem przywiązania tych ludzi, którzy te engrafy nosili, do wartości chrześcijańskich, do wiary. Oddziały brygad wileńskich, 5 czy 6 wileńskiej brygady, nosiły rengrafy z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Oczywiście szczególnie wtedy ważnej, gdy zostali, propaganda komunistyczna mówiła, repatriowani, a powinniśmy bardziej powiedzieć ekspatriowani, wyrzuceni ze swoich odwiecznych siedzib na Wileńszczyźnie i kiedy tułali się po Białostocczyźnie, po Warmii Mazurach, po Pomorzu Gdańskim, a nawet niektóre oddziały podlegające 5. Wileńskiej Brygadzie AK na Pomorzu Zachodnim, te rengrafy mieli jako symbol łączności z tą utraconą ojczyzną. I chociaż było wśród nich również wielu ludzi o różnych poglądach i o różnym wyznaniu. Wystarczy wspomnieć, że w brygadach wileńskich służyło wielu prawosławnych, szczerych polskich patriotów, którzy jednak też mieli przywiązanie do ikony ostrobramskiej i którzy o tę niepodległość walczyć chcieli. Z kolei na tych bardziej południowych terenach, chociażby Śląska Cieszyńskiego czy Żywiecczyzny, oddziały podziemia niepodległościowego nosiły rengrafy z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Specjalni łącznicy ze Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych działającego na tamtym terenie pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka byli wysyłani na Jasną Górę. Paulini te rengrafy oczywiście potajemnie święcili i później ci łącznicy przywozili do oddziału. Każdy nowy żołnierz w oddziale podczas składania przysięgi, dowódca dbał o to, żeby odbywało się to przed kapłanem w kościele, żeby taki ryngraf całkiem sporych rozmiarów, te wileńskie, one były mniej więcej takiej wielkości, natomiast te stosowane, używane w oddziale NSZ-u kapitana Flamego Bartka na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie były mniej więcej takie, więc to faktycznie obciążało tutaj z przodu ten tors żołnierza, szczególnie wtedy, kiedy musiał mieć ileś kilogramów jeszcze swojego skromnego partyzanckiego dobytku, ale także broń, ale one były niezwykle istotne. Jakie były losy Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flamego Bartka? To był oddział, raczej zgrupowanie oddziałów, gdzie walczyło około 300 partyzantów. Niezwykle aktywne oddziały. W latach 1945-46 Śląsk Cieszyński i Żywiecczyzna tak naprawdę były wolne od władzy komunistycznej. Polska Partia Robotnicza musiała przejść do konspiracji. Z powrotem zaczęli używać pseudonimów konspiracyjnych, których używali w czasie II wojny światowej, ponieważ te oddziały Narodowych Sił Zbrojnych nie pozwalały na oficjalne funkcjonowanie PPR. Do najbardziej znamiennej akcji tego oddziału doszło 3 maja 1946 roku, gdy z Baraniej Góry te oddziały zeszły i zajęły miejscowość Wisła. Przez cały dzień to miasto, to miasteczko było oswobodzone. Dowódca, kapitan Henryk Flamę, zaznaczył w rozkazie na ten dzień: schodzimy z gór, żeby dać świadectwo przywiązania do Polski i do Najświętszej Marii Panny i Królowej Korony Polski. 3 maja, w końcu uroczystość Królowej Polski. I przez cały dzień ta miejscowość była oswobodzona, wolna. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowali defiladę. Pamiętajmy, że to był ten czas 1-3 maja, do dzisiaj lubiany przez Polaków, żeby wyjechać gdzieś. Wielu Polaków wtedy wyjechało właśnie do tej miejscowości uzdrowiskowej. Komuniści mówili, już jest wszystko, władza ludowa już się ustatkowała. Patrzą oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, defilują przez miasto Orzełki w Koronie. Nie zajęli jednego budynku Urzędu Bezpieczeństwa, otoczyli go tylko swoimi ludźmi. Funkcjonariusze UB myśleli, że to jest desant wojsk generała Andersa i że zaczęła się trzecia wojna światowa. Więc coś takiego, opanowanie miejscowości, dotarło na biurko Bolesława Bieruta. I to był początek końca tego oddziału, ponieważ w tym momencie Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął operację o kryptonimie Lawina. Oficer Urzędu Bezpieczeństwa, Henryk Wędrowski, niestety w czasach II wojny światowej oficer Armii Krajowej, który poszedł na współpracę z komunistami, poszedł do tego oddziału, podając się za przedstawiciela Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. Dysponował ważną wiedzą. Otóż aresztowani łącznicy podczas tortur powiedzieli o tym, że kapitan Flamę czeka na informację, żeby przerzucić swoich ludzi na zachód, ponieważ ta władza komunistyczna już była coraz bardziej silna, tym żołnierzom groziły aresztowania, śmierć w obławach, chcąc uratować ich życie, planowano przerzucenie ich na zachód. I niestety Henryk Wędrowski powiedział, organizujemy ten przerzut na zachód. Flamen nie wiedział o tym, że jest on funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Wysłał najmłodszych, ponieważ najmłodszych nic nie wiązało. Nie mieli założonych rodzin, mogli jechać w nieznanym. W trzech transportach wywiezionych zostało po około 30-40 osób. Łącznie szacuje się, że między 90 a 105 osób. I los był tragiczny. Pierwszy z transportów został wymordowany strzałami w tył głowy, metodą katyńską. 18-19-letni żołnierze NSZ. Jednak kilkoro z nich miało przy sobie broń krótką. Mieli przy sobie pistolety, widząc co się dzieje, zaczęli się ostrzeliwać. Kilku funkcjonariuszy UB zostało rannych. Dlatego przy kolejnych dwóch transportach już nie popełniono tego z perspektywy UB błędu i nie mordowano ich strzałami w tył głowy, tylko po prostu budynki, w których nocowali, wysadzono w powietrze. Jakkolwiek znamy miejsce zakopania szczątków pierwszego z tych trzech transportów, to te dwa kolejne miejsca nadal są nieznane, choć są oczywiście pewne przypuszczenia. Kiedy odnajdywano tych żołnierzy z pierwszego transportu, tym znakiem, że to są oni, to były właśnie te ryngrafy, które ze sobą nosili. Wśród tych osób zamordowanych w ramach operacji Lawina była m.in. Stanisława Golec, pseudonim Gusta. Na pewno Państwo znają zespół Golec Orkiestra. To była właśnie ciotka braci Golców, która pojechała w jeden z tych transportów za swoim narzeczonym. Miała 18 lat, w poprzednim transporcie pojechał Władysław Nowotarski, chciała do niego dołączyć na zachodzie. Władysław Nowotarski został odnaleziony i zidentyfikowany, ogłoszono te informacje w grudniu 2019 roku. Stanisławy Golec nadal nie odnaleziono. A więc widzimy, że ta walka prowadzona przez powojenne podziemie niepodległościowe była pełna nie tylko bohaterstwa, nie tylko świadomości, o co się walczyć, ale także bestialstwa drugiej strony, gdzie tych najmłodszych, tak jak mówiłem, 17-18-19-letnich, bez nawet pewnej farsy procesu sądowego, jakim były wówczas stalinowskie sądy, skazano na śmierć i zamordowano w brutalny sposób. Inna z historii dotyczących żołnierzy podziemia. Na terenie obecnego województwa łódzkiego, również Częstochowy, działała taka organizacja poakowska pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie. Dowodził nią kapitan Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. Kapitan Warszyc to też postać, która nie miała prawicowych poglądów. Przed wojną należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, który już wówczas miał charakter wybitnie lewicowy. Natomiast w roku 1945, gdy te tereny zostały zajęte przez Armię Czerwoną, wydał taką odezwę, że nadal trzeba walczyć o Polskę wolną, niepodległą i demokratyczną, walczyć ze zniewoleniem i zepsuciem. I stworzył organizację Konspiracyjne Wojsko Polskie. Szczególnie aktywna działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego miała miejsce w okolicach Radomska. Tam oddziały KWP rozbiły więzienie. Ale tam niestety także aresztowanych zostało 11 żołnierzy KWP. Najmłodszy z nich miał 18 lat, niespełna 18 lat. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na sesji wyjazdowej w Radomsku skazał tych żołnierzy na karę śmierci. Tyle dobrze, że funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zgodzili się na to, aby przed wykonaniem wyroku, przed egzekucją odwiedził tych młodych żołnierzy kapłan. I ten ksiądz później po latach, zmarł końcem lat 90., na początku lat 90. spisał relacje, to co zapamiętał. Przyszedł do nich z Panem Jezusem, położył na stoliku w celi. Oni przeszli do drugiej celi, pojedynczo przychodzili do spowiedzi, wyspowiadał ich. Później udzielił im wszystkim Komunii Świętej. Jeden z tych żołnierzy, ten właśnie najmłodszy, niespełna 18-letni, tuż po spowiedzi powiedział, że strasznie mu żal, że umiera, ale nawet to nie to jest jego największym zmartwieniem. Ten ksiądz zapytał, to co jest tym największym zmartwieniem? I ten chłopak opowiadał, że na ostatnie widzenie, już też po wydaniu wyroku skazującego na karę śmierci, przyszedł jego ojciec. Pożegnali się krótkim, męskim uściskiem dłoni. Natomiast ten ojciec przyszedł z braciszkiem, który miał 4 lata. Ten braciszek przytulił się do swojego starszego brata, a kiedy strażnik powiedział, że koniec widzenia, za nic nie chciał go puścić. I ten strażnik odrywał tego 4-letniego chłopca siłą. I ten 18-letni chłopak mówił, że nawet nie perspektywa śmierci, tylko tego braciszka, którego odrywali od niego, jest dla niego najbardziej bolesna. W wypadku żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego ta śmierć miała wybitnie okrutny charakter. Kiedy później odnaleziono ich zwłoki ukryte w jednym z bunkrów w okolicach Radomska, mieli wyłupane oczy, obcięte języki. Pastwiono się nad nimi jeszcze przed egzekucją, zanim dobito ich strzałami w tył głowy. Wśród tych przykładów postaw wybitnie chrześcijańskich, niektórzy uważają, że kwalifikujących się nawet na proces beatyfikacyjny, należy postać rotmistrza Witolda Pileckiego, że wszystkim doskonale znana, przedwojennego oficera kawalerii, żołnierza września 1939 roku, żołnierza jednej z organizacji o charakterze narodowym, chrześcijańskim, Tajnej Armii Polskiej, z ramienia do której organizacji w roku 1940 poszedł dobrowolnie z tajną misją do obozu koncentracyjnego Auschwitz, żeby przekonać się, co tam się dzieje i żeby zbudować wewnątrz obozu struktury konspiracyjne. Po 3-letnim pobycie w obozie Auschwitz zdołał uciec i spisał raporty, gdzie dokumentował niemieckie zbrodnie, opisywał realia obozu koncentracyjnego, wspomniał również o postaci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu Chrobry II. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Murnau w zachodnich Niemczech. Stamtąd przedostał się do korpusu generała Andersa we Włoszech. I to jest ten moment, za który równie warto podziwiać rotmistrza Pileckiego, jak za jego dobrowolne pójście do Auschwitz. To znaczy, rotmistrz Witold Pilecki mógł już od roku 1945 spokojnie sobie żyć we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w innych krajach wolnego świata. Był zdolnym człowiekiem, na pewno na może nie jakichś wybitnych, ale tych zapewniających podstawową egzystencję w warunkach by żył. Tymczasem on decyduje się na to, aby powrócić do kraju okupowanego tym razem przez Sowietów i prowadzić wywiad wojskowy i cywilny również na rzecz korpusu generała Andersa. Przyjeżdża do kraju, też postać, która współpracowała z licznymi środowiskami niepodległościowymi, nie tylko o charakterze prawicowym. Warto wspomnieć, że fałszywe papiery już w kraju wyrobili mu członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, tej konspiracyjnej, tej niepodległościowej. Skupił wokół siebie ludzi, którzy pracowali w różnych miejscach, mieli dostęp do tajnych informacji. Do roku 1947 udawało mu się te informacje zbierać, przekazywać je na Zachód. Niestety aresztowany, skazany na karę śmierci i wyrok wykonany. Przed śmiercią, przed egzekucją spotkał się ze swoją żoną, której powiedział, żeby dzieciom czytała książkę o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. I wiele osób znajomych rotmistrza Pileckiego mówiła, że to była jego ukochana lektura. Miałem okazję przeprowadzić wywiad z synem rotmistrza Witolda Pileckiego, z panem Andrzejem. Pamiętam, że byłem u niego w jego mieszkaniu w Warszawie. Rozmawialiśmy w takim salonie, będącym połączeniem również z sypialnią. I kątem oka w czasie rozmowy zobaczyłem, że obok łóżka na takiej szafeczce nocnej leży egzemplarz o naśladowaniu Chrystusa. Zagaiłem właśnie, nawiązałem do tego, widzę, że książka, którą ojciec prosił, żeby czytać, na co pan Andrzej powiedział z taką szczerością, że tak, próbowałem chyba dziesiątki, jeśli nie setki razy, ale nigdy nie dotrwałem do końca. No, to jednak, kto czytał, nie jest taka łatwa i prosta lektura. Natomiast próbuję, cały czas próbuję przeczytać, bo żeby ten nakaz, który wydał ojciec, żeby go spełnić. I podczas tego samego widzenia w więzieniu w Mokotowskim w Warszawie, gdzie obecnie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, rotmistrz Pilecki powiedział swojej żonie znamienne słowa dotyczące tego, co działo się w więzieniu Mokotowskim. Auschwitz przy tym to była igraszka. Człowiek, który był w Auschwitz przez 3 lata, nie możemy powiedzieć, że to jest ktoś, kto nie ma porównania. On doskonale wiedział, co tam się działo. I powiedział o sobie, o tych swoich doświadczeniach, że Auschwitz przy tym to było nic. Jedna z osób, której udało się przeżyć, wyszczególniła 48 rodzajów tortur, jakie wobec tego człowieka stosowano. Były to tortury zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Porucznik Jan Przybyłowski, pseudonim Onufry, w czasach II wojny światowej oficer Armii Krajowej, oficer wywiadu, człowiek do zadań specjalnych, rozpracowywał siatkę agentury sowieckiej pod nazwą Armia Ludowa. Po wojnie w Narodowych Siłach Zbrojnych aresztowany, niezwykle odważny, wytrwały człowiek, 2 tygodnie go torturowali i nie powiedział nic. Po 2 tygodniach aresztowano jego żonę, Romualdę Przybyłowską, pseudonim Amerykanka, która była wówczas w 8 miesiącu ciąży. I na jego oczach zaczęli ją torturować. Sytuacja absolutnie dramatyczna. Te lakoniczne wypowiedzi tych żołnierzy, próby ocalenia swojego życia, ale nie za wszelką cenę, tylko żeby też nikomu nie zaszkodzić, widoczne są w aktach wytworzonych przez Urząd Bezpieczeństwa, w materiałach archiwalnych. Postawy pełne godności, pełne takiej niezwykłej odwagi i przesiąknięcia wartościami katolickimi, patriotycznymi. A propos tego patriotyzmu, pamiętajmy, że ci ludzie wychowali się w większości całe swoje życie. To było dwudziestolecie międzywojenne, tak zwane pokolenie Kolumbów. W dwudziestoleciu międzywojennym bardzo ważnymi postaciami byli powstańcy styczniowi. Otaczano ich niezwykłym szacunkiem. W listopadzie 18 roku Polska odzyskuje niepodległość. Na początku 19 roku Sejm Ustawodawczy przegłosowuje ustawę dotyczącą właśnie uhonorowania powstańców styczniowych i jeszcze kilku powstańców listopadowych, którzy żyli, poprzez automatyczny awans wszystkich do stopni oficerskich, a także poprzez pomoc socjalną, utworzenie takich domów spokojnej starości. Wielu z nich nie miało rodzin, wróciło po latach katorgi na Syberii, więc często w bardzo fatalnym stanie zdrowia i w tych domach spokojnej starości mogli żyć, mogli funkcjonować. Ale to nie chodziło tylko o to, żeby zapewnić im takie spokojne życie, wolne od trosk materialnych. Ci powstańcy styczniowi spotykali się z harcerzami, z przedstawicielami jakichś organizacji paramilitarnych, z młodzieżą, opowiadali o tych swoich przeżyciach. I w jakiś sposób to pokolenie dwudziestolecia międzywojennego, chyba najwspanialsze i ostatnie tak wspaniałe pokolenie Polaków, wychowywali. Nieznamienne jest to, że ostatni z powstańców styczniowych zmarł w roku 1946. A więc wtedy, kiedy to ostatnie pokolenie, które oni wychowywali, walczyło po raz kolejny w tej nierównej walce. Przeciwko temu samemu wrogowi, choć już nie pod carem, ale pod Stalinem i bardzo podobnej walce. Walce, która miała w większości charakter partyzancki, w walce, która na sztandary właśnie wzięła hasło za wolność naszą i waszą. Inna z postaci, o której warto wspomnieć, to Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, prawdopodobnie również wszystkim dobrze znana, sanitariuszka z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Warto podkreślić, że jej śmierć miała z dwóch powodów charakter wyjątkowy. Po pierwsze, Danuta Siedzikówna Inka była kobietą, a w związku z tym bardzo rzadko w okresie powojennym wykonywano kary śmierci na kobietach z podziemia niepodległościowego. Chociaż wydawano wyroki śmierci, to jedynie 7 kobiet zostały na karę śmierci skazane i wyrok wykonano. Wśród nich Danuta Siedzikówna Inka, ale warto chociażby wspomnieć o jednej innej dziewczynie związanej tutaj z Krakowem, Irena Odżywołek, która była strażniczką w więzieniu Świętego Michała, obecny budynek Muzeum Archeologicznego obok Seminarium Duchownego, dawne więzienie. Była tam strażniczką, przemyciła do więzienia granaty i pistolety. Z zewnątrz było uderzenie jednej z kompanii podległej zgrupowaniu partyzanckiemu Błyskawica, majora Ognia. Więźniowie również tej broni użyli. Więzienie zostało rozbite praktycznie bez jednego wystrzału. Wystarczyło tylko tych strażników, funkcjonariuszy zastraszyć. Około 60 paru ludzi ciężarówkami odjechało w Miechowskie i tam odzyskało wolność. Oczywiście nadal musieli się ukrywać, ale większość z nich przetrwała, przeżyła. Irena Odżywołek niestety została aresztowana, na karę śmierci skazana, wyrok wykonano. Danusia Siedzikówna Imka z celi śmierci napisała ten wspaniały gryps do swoich bliskich. Pamiętamy z niego zazwyczaj jedno zdanie. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ale warto także podkreślić, że ten gryps miał jeszcze wcześniejsze zdanie. Jest mi smutno, że muszę umierać. To byli zwyczajni ludzie, którzy też bali się, którzy też mieli swoje marzenia, mieli swoje plany, tak brutalnie przekreślone przez system komunistyczny. Warto wspomnieć o innej postaci, innej kobiecie na karę śmierci skazanej. Janina Kruk, pseudonim Larissa, niezwykle odważna kobieta. Ona pochodziła z Wileńszczyzny i tam właśnie w Wilnie działała w okręgu wileńskim. Później po wyrzuceniu Polaków z Wileńszczyzny, po przymusowej ekspatriacji, przeniosła się wraz z okręgiem wileńskim AK na terenie okupowanej Polski, tej Polski pojałtańskiej, i tworzyła tak zwaną komórkę legalizacyjną, czyli zajmowała się wyrabianiem fałszywych dokumentów. Była szefową tej komórki, ostatnią szefową. Ta komórka nosiła kryptonim Kuźnia. Był domek pod Warszawą, gdzie ci eksperci od fałszowania dokumentów te dokumenty wyrabiali. Warto wspomnieć, że ten okręg wileński był szczególnie rozwinięty pod tym względem, ponieważ w czasie wojny wyrobiono tam ponad 40 tysięcy fałszywych dokumentów, zaliczając tak naprawdę tylko kilka wpadek. Skala absolutnie porażająca. Janina Kruk, widząc, że są aresztowania w czerwcu 1948 roku w ramach akcji X, widząc, że grozi jej niebezpieczeństwo, zaminowała cały ten budynek, że jeśli przyjdą po nią, no to po prostu go wysadzi. Tak się nie stało. Została aresztowana na ulicy. Skazano ją na karę śmierci i w ramach tych tortur zarządzono tak zwaną pozorowaną egzekucję. Pozorowana egzekucja polegała na tym, że wyprowadzano skazanego na karę śmierci, zawiązywano mu oczy lub nie i strzelano mu koło głowy albo wyprowadzono go na szubienicę bez zamiaru zabicia w tym momencie, ale po to, żeby go pognębić, żeby go upodlić. I tak właśnie zrobiono z Janiną Kruk. Larissa wyszła na szubienicę i prokurator, chcąc być może zadrwić z tej kobiety, zapytał, czy ma jakieś życzenie. Na co Janina Kruk odpowiedziała, że tak, że poprosi o wyższą szubienicę, żeby widzieć Polskę od morza do morza. Szanowni Państwo, w takiej chwili zachować zimną krew i nie tylko odpowiedzieć w ten sposób, ale zadrwić nawet z tych katów, to wymagało naprawdę niezwykłej odwagi. Przyszedł rok 1956, Janina Kruk miała zamienioną karę śmierci na dożywocie. Przyszła tak zwana odwilż popaździernikowa, wielu ludzi wychodziło z więzień. Wystarczyło napisać pismo do Naczelnego Sądu Wojskowego z prośbą o rewizję procesu. Był taki krótki okres, kilku miesięcy, że załatwiają te sprawy od ręki. Koleżanki namawiały Janinę Larysę, Janinę Kruk, napisz, wyjdziesz z więzienia. Na co Janina Kruk odpowiedziała, że nie, ponieważ ona jest niewinna, więc nie będzie pisała żadnej prośby o łaskę, nie będzie pisała prośby o rewizję procesu. Siedziała do roku 1958. Dopiero wtedy zdecydowała się na napisanie tego pisma, kiedy otrzymała informację, że jej mama wróciła z łagrów sowieckich, wywieziona w lipcu 1944 roku. No, jako 60-paroletnia kobieta potrzebuje opieki, zwłaszcza, że ten kilkunastoletni pobyt w łagrze ją zniszczył fizycznie, więc wtedy zdecydowała się i faktycznie z tego więzienia wyszła. Inna z postaci, ojciec Władysław Burgacz, pseudonim Sen, jezuita. Urodził się w roku 1914, w czasach II wojny światowej. Przyjął święcenia kapłańskie na Jasnej Górze i w roku 1945-1946 wsławił się z perspektywy komunistycznej niechlubnie bardzo odważnymi kazaniami, gdzie piętnował ateizm, materializm komunistyczny, mówił, że Polska musi być państwem chrześcijańskim. Dwukrotnie próbowali tzw. nieznani sprawcy wykonać na nim egzekucję, zamordować go. Nie udało się, za drugim razem, kiedy strzelał do niego milicjant, chybił. Ojciec Gurgacz odwrócił się i krzyknął za nim, który już milicjant uciekał, bo zorientował się, że ojciec Gurgacz nie idzie sam, że mógł być rozpoznany. To krzyknął za nim: poczekaj jeszcze chwilę, to ci udzielę rozgrzeszenia. Niestety groziło mu aresztowanie. Wtedy związał się z jedną z organizacji niepodległościowych działających na Sądecczyźnie, Polska Podziemna Armia Niepodległościowców, i wstąpił do tego oddziału jako kapelan. Później podczas procesu mówił, że chciał tych chłopaków ratować, żeby przekazywać im wartości, żeby ich uczyć, żeby zapobiegać niepotrzebnemu rozlewowi krwi. Został aresztowany w lipcu 1949 roku i kiedy pytali go funkcjonariusze, co robił w tym oddziale, to opowiadał, że i co było zgodne z prawdą, bo później ci żołnierze, którym udało się przeżyć, opowiadali o tym, prowadził dla nich wykłady z filozofii chrześcijańskiej, z arytmetyki, z historii, z innych dziedzin wiedzy. Po co w tym lesie, w Beskidzie Sądeckim ta wiedza tym chłopakom? Ano po to, że jeśli przeżyją, to żeby coś wiedzieli, żeby mieli jakąś wiedzę, żeby mogli skończyć szkoły, żeby mogli normalnie funkcjonować i chociaż troszeczkę lepiej żyć. I ojciec Gurgacz zachował niezwykle dzielną postawę podczas nie tylko śledztwa, ale także procesu. Ta postawa była tak dzielna, że jakkolwiek pierwsza z rozpraw była transmitowana przez radio, to kolejnych komuniści już transmisji zaniechali. Ponieważ ojciec Gurgacz wyraźnie mówił, że czuje się reprezentantem większości narodu, że większość społeczeństwa polskiego nie chce tej władzy, że ta władza jest narzucona siłą, że jest nielegalna. Zaznaczył również, że nie boi się śmierci, że na śmierć pójdzie chętnie. Co się z nim stało? Skazany na karę śmierci i zamordowany 14 września 1949 roku. Data bardzo ważna, ponieważ tego samego dnia, chociaż kilka lat wcześniej, chyba dwa lata wcześniej, jeśli pamięć mnie nie myli, urodził się błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Ojciec Gurgacz nazywany jest niekiedy Popiełuszką lat stalinowskich. Taki był zresztą tytuł książki napisanej jeszcze w latach 80. w drugim obiegu świętej pamięci Danuty Suchorowskiej. Popiełuszko lat stalinowskich. Ojciec Władysław Gurgacz został pochowany na cmentarzu rakowickim. Było wiadomo, gdzie on leży, ponieważ jeden z grabarzy postawił tam krzyż. Niedawno szczątki te zostały ekshumowane, żeby uzyskać stuprocentową pewność na podstawie badań DNA, że to są jego szczątki, i w grudniu ogłoszono ich identyfikację. Jeden z więźniów więzienia na Montelupich, Niemiec, który miał taką rolę w więzieniu, że, nie wiem, to określić, sprzątał po egzekucjach, opowiedział, jak wyglądały ostatnie chwile życia ojca Gurgacza. Wyprowadzono ich trzech, ojca Gurgacza wraz z dwoma podkomendnymi. Wówczas w celi śmierci żołnierze zaintonowali pod twą obronę, Ojcze na niebie. Ojciec Gurgacz wraz z dwoma żołnierzami został ustawiony pod ścianą straceń i prokurator zapytał, czy jest jakieś ostatnie życzenie. Na co ojciec Gurgacz powiedział, że chciałby poczekać z egzekucją, aż tamci w celi skończą śpiewać. Prokurator się zgodził. W tym czasie ten dzielny jezuita, 35-letni, udzielił absolucji pozostałym dwóm żołnierzom. Nastąpiły strzały. Pierwszy strzał zadany w potylicę ojca Gurgacza był niecelny, zranił go, ale go nie zabił. Dwoma następnymi kat zamordował żołnierzy i czwartym strzałem dobił ojca Gurgacza. Na jego grobie napisany jest taki, widnieje napis: starty dla Boga i ojczyzny. I postacią, o której również warto wspomnieć, był ostatni prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk, w czasach II wojny światowej dowódca Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej. Jego podkomendni opowiadali, że bardzo często był przez swoich żołnierzy, którzy wiedzieli, kim on jest, widziany w Rzeszowie, gdy szedł z takim ponoć grubym modlitewnikiem pod pachą do kościoła. Ponoć tyle samo czasu spędzał na przygotowaniu akcji zbrojnych, co na modlitwie. W roku 1947 objął dowództwo nad Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, w momencie najtrudniejszym, kiedy już następowały aresztowania. I on niestety także końcem 1947 został aresztowany. Najbardziej słynne są w jego kontekście grypsy, które kierował z celi śmierci do swoich bliskich. W większości wspomina się te grypsy dotyczące jego syna Andrzeja, ale warto zaznaczyć, że tym głównym adresatem grypsów była żona Łukasza Cieplińskiego, Jadwiga. Oni się bardzo późno pobrali. Nie było wiadomo, czy będą mieli dziecko. Ten Andrzejek, właśnie syn, był takim, jak to Łukasz Ciepliński napisał, wyśnionym, wymarzonym Andrzejkiem. I w tych grypsach kierowanych do swojego również syna pisał, że składa swoje życie u stóp Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, że będzie zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę, jako człowiek za sprawiedliwość i prawdę. I pisał także o tym, że kiedy zginie, to mając nadzieję, że trafi do nieba, to będzie meldował Królowej Korony Polskiej o tragedii narodu polskiego. Pisał też, że przed egzekucją chce połknąć medalik, po to, żeby kiedyś, kiedy te szczątki będą odnalezione, możliwa była identyfikacja. No, nie przewidział, że będzie możliwość badań DNA, ale niestety nadal szczątki pułkownika Cieplińskiego nie zostały odnalezione. Można sobie zadać pytanie, czy walka żołnierzy wyklętych miała sens. I oczywiście można tutaj podawać wiele argumentów za, argumentów przeciw. Ktoś mógłby powiedzieć, nie było sensu. Jaka Polska była, taka była. Jakoś trzeba było żyć, jakoś trzeba było funkcjonować. I to prawda. Wielu z żołnierzy Armii Krajowej z takim założeniem wychodziło z lasu, ujawniało się. Ich losy były różne. Warto przytoczyć jeden. Porucznik Jan Rodowicz, pseudonim Anoda. W sierpniu albo we wrześniu 1945 roku Anoda się ujawnił. Bohater konspiracji warszawskiej. Ujawnił się jedyną jego działalnością, taką patriotyczną, chociaż ja bym bardziej powiedział ludzką, było ekshumowanie ciał kolegów poległych w Powstaniu Warszawskim z batalionu Zośka. Poszedł na architekturę, miał narzeczoną, został wywleczony w noc wigilijną, wieczór wigilijny z domu i na początku stycznia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zamordowany. Wyrzucony przez okno, przez funkcjonariusz. On nie chciał walczyć. Chciał normalnie żyć. Generał August Emil Fildor, pseudonim Nil, dowódca Kedywu Armii Krajowej, człowiek, który wydał rozkaz likwidacji kata Warszawy, Franza Kurszery. Akcja została przeprowadzona 1 lutego 1944 roku. Powierzono mu tworzenie organizacji antysowieckiej, pod fałszywym nazwiskiem aresztowany, wywieziony do łagru, w 1947 roku wrócił. Ujawnił się, wyszedł z założenia, nie ma sensu walczyć. Kiedy Urząd Bezpieczeństwa stosował wobec niego pewne prowokacje, przychodzili do niego nawet dawni podkomendni, tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, mówili, tworzymy organizację na nowo, pan będzie przewodził, pan ma wspaniałe doświadczenie. Generał Mil odpowiadał, nie, nie ma sensu. Aresztowany, skazany na karę śmierci za współpracę z Niemcami i powieszony w 1953 roku. Kilkanaście miesięcy temu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej w Warszawie odnaleziono szubienicę, na której został powieszony. Więc tak jak mówiłem na początku, wielu z tych żołnierzy po prostu nie miało innego wyjścia. Chcieli normalnie żyć, ale nie stworzono im takiej możliwości, nie pozwolono im na to. Czy zatem ich walka miała sens? Taki wymierny, taki racjonalny. Bo oczywiście możemy mówić wiele wspaniałych słów, że walczyli o niepodległość, że przekazali te pewne wartości, przede wszystkim przywiązanie do hasła Bóg, honor, ojczyzna. To wszystko prawda. ale nie do wszystkich to przemawia. Czy są takie racjonalne argumenty za walką żołnierzy wyklętych? Moim zdaniem tak. I są to przynajmniej dwa bardzo ważne argumenty, dwie ważne kwestie. Pierwsza. Jeśli ktoś pochodzi z wioski, małej miejscowości i sam czy rodzice mieli kawałek ziemi, to to była często zasługa żołnierzy wyklętych. Ponieważ podziemie niepodległościowe sprzeciwiało się kolektywizacji wsi, powstawaniu kołchozów. Była to obrona własności prywatnej. Więc ten proces kolektywizacji, a plany były bardzo szerokie w roku 45, 6, 7 latach kolejnych, nie mógł zostać zrealizowany poprzez to, że wieś sprzyjała podziemiu niepodległościowemu, a podziemie niepodległościowe w tych wioskach miało swoje zaplecze zbrojne. I często te wioski kontrolowało aż do roku 46 czy 7, a na północnym Mazowszu do końca lat 40. Drugi argument to jest obrona kościoła. Komuniści wchodzą w roku 44, 45 i mają praktycznie znikome albo niemal żadne poparcie społeczne. W dwudziestoleciu międzywojennym poparcie dla Komunistycznej Partii Polski sięgało 1, maksymalnie 2%. To był absolutny margines. Nawet jeśli w czasie wojny sprzyjano pewnym hasłom lewicowym, to poparcie nie było większe niż 5%. Oni obejmują władzę. Mają problem podziemia niepodległościowego, które nadal tkwi w konspiracji i w roku 45 w lasach było około 20 tysięcy ludzi, a przecież konspiracja to nie tylko las, to nie tylko oddziały partyzanckie, to jest także zaplecze, to jest konspiracja miejska, to są dowództwa, więc 45 rok trudno oczywiście tak dokładnie powiedzieć, ale prawdopodobnie około 80 tysięcy ludzi. Jest opozycja legalna, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka, partia polityczna, do której zapisują się wszyscy niepodległościowcy, czy byli przed wojną w Stronnictwie Narodowym, czy w Stronnictwie Ludowym, czy w PPS-ie, czy w innych jakichś organizacjach. Wszyscy zapisują się do PSL-u, największa partia tamtego czasu. Są wreszcie organizacje niezależne, łącznie z cechami rzemiosłu, jakimiś uniwersytetami, innymi instytucjami. Rozprawa z tym wszystkim zajęło komunistom 4 lata. Najpierw podziemie niepodległościowe, później PSL, uniwersytety, inne instytucje. Dopiero w 1949-50 roku komuniści przystąpili do otwartej walki z Kościołem. Na początku wręcz szafowali nawet rzekomym przywiązaniem do chrześcijaństwa. Dość wspomnieć, że Bolesław Bierut, kontynuując zresztą wspaniały przedwojenny zwyczaj, jako prezydent, tak zwany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, podtrzymywał kapłana niosącego monstrancji w czasie procesji Bożego Ciała. Ludowe Wojsko uczestniczyło w uroczystościach religijnych, wystawiając asysty honorowe. Z okazji świąt państwowych było odprawiane msze święte, gdzie nawet generałowie sowieccy uczestniczyli w tym mszach świętych. Czy uczestniczyli, to już trudno powiedzieć. Dopiero 49 rok komuniści wzięli się za ostatnią, niezależną, potężną organizację. Mówimy z perspektywy ludzkiej, już nie tyle duchowej, która stała bezpośrednio przeciwko komunistom. Do 56 roku mieli jedynie 6 lat, jak się później okazało. Nie zdążyli zniszczyć tej potęgi kościoła, tak jak się stało to na przykład w Czechosłowacji czy na Węgrzech. Więc w tym kontekście żołnierze wyklęci stali się swego rodzaju takim buforem, może nawet brzydko mówiąc, takim zderzakiem. Wzięli na siebie to pierwsze uderzenie, wyhamowali ten impet i dzięki temu później Kościół w latach 70. i 80. miał tak ważną pozycję w społeczeństwie, jako praktycznie jedyna niezależna instytucja do momentu powstania Solidarności. I ostatnia kwestia, którą chciałem się pochylić, bo oczywiście były jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Wyklęci czy niezłomni? Bo być może niektórzy z Państwa, słysząc, że konsekwentnie używam terminu żołnierze wyklęci, myślą, że to jest termin, który nie powinien być stosowany, że on jest negatywny. A szczególnie jako katolicy mamy tę świadomość, że słowo wyklęty, no, ekskomunikowany, prawda, nam to od razu się narzuca taka konotacja językowa. Z kilku powodów używam tego określenia żołnierzy wyklęci, a nie używam określenia żołnierzy niezłomni. Pierwszy z argumentów to fakt, że jest to określenie starsze. Termin żołnierzy wyklęci powstał w roku 1993 i miał od samego początku charakter używany przez osoby zafascynowane historią podziemia niepodległościowego. Niektórzy mówią, że to komuniści stworzyli termin żołnierzy wyklęci. To nieprawda. W tych propagandówkach, książkach typu Żółty Tygrys, czy w jakichś filmach używano wobec żołnierzy powojennego podziemia terminu faszystowskie bandy, bandy reakcyjnego podziemia, reakcja. Nie stosowano nazwy żołnierzy wyklęci. Ta nazwa pojawiła się jako tytuł wysady przygotowanej przez Ligę Republikańską, prawicową, antykomunistyczną organizację. Była również jako tytuł książki Jerzego Ślaskiego, oficera Armii Krajowej, który właśnie napisał książkę Żołnierze Wyklęci, sam zresztą żołnierz oddziału major Mariana Bernaciaka Orlika. Od samego początku ta nazwa była używana przez ludzi, którzy byli przychylni, co więcej chcieli przypomnieć o podziemiu niepodległościowym, tym powojennym. To jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że w 2011 roku w wyniku inicjatywy Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Świętej Pamięci prezesa IPN-u Janusza Kurtyki ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe 1 marca w rocznicę zamordowania członków 4 Zarządu Głównego WiN-u, m.in. pułkownika Cieplińskiego. To jest nazwa przyjęta przez oficjalne instytucje państwa polskiego z inicjatywy prezydenta, przez Sejm. Warto powiedzieć, to taka ciekawostka, że w roku 2011 wszystkie partie polityczne głosowały za Dniem Żołnierzy Wyklętych, łącznie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Oczywiście teraz, gdyby miało być głosowanie, ten wynik byłby zupełnie inny. W tamtym czasie nie sprawiało to nawet Lewicy jakiegoś większego problemu. Więc jest to nazwa przyjęta przez ustawę Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W moim przekonaniu nie warto wprowadzać zamieszania terminologicznego. Ktoś powie żołnierze niezłomnie, ktoś powie później to może rycerze niezłomni i tak będziemy sobie cały czas dyskutować o nazwę. Jest to nazwa własna, ona się już troszeczkę odłączyła od tego swojego pierwotnego znaczenia. W moim przekonaniu powinniśmy tę nazwę stosować. I ostatni argument najważniejszy. Gdyby to było tylko moje zdanie, pal 6. Kombatanci w 2014 roku, Stowarzyszenie w Światowym Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckim WiN, w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że ta nazwa jest prawidłowa i że proszą o to, żeby tę nazwę stosować. A dla mnie wola samych zainteresowanych w tym kontekście jest rzeczą świętą. Więc z tego względu konsekwentnie używam terminu żołnierze wyklęci. Jest jeszcze jeden argument, taki bardzo czasem smutny. Mając do czynienia z materiałami archiwalnymi, różnymi publikacjami dotyczącymi tej tematyki, trzeba stwierdzić, że ci ludzie byli wyklęci. Niestety nie wszyscy byli niezłomni. Jeśli ktoś pod wpływem tortur, a mówiłem przedtem o tym, jak one wyglądały, a na pewno Państwo również z różnych publikacji wiedzą, ktoś się złamał, nie wytrzymał. Nie nam to oceniać, absolutnie. Byłbym ostatni, który by oceniał. Ale nie można powiedzieć, że ktoś był niezłomny. Jeśli w wyniku jego zeznań aresztowano ludzi, często później skazanych na karę śmierci. Był wyklęty. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego. Ale niezłomnym? Niestety nie. Dlatego w moim przekonaniu ta nazwa jest w porządku i moim zdaniem należy ją nadal stosować. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Czy pojawiły się może jakieś pytania? Tak.
Co by potrzeba było robić teraz, żeby wychowywać obecne pokolenie młodzieży w tamtym duchu? Jakie praktyki w tamtym czasie stosowane mogłyby dzisiaj być zastosowane?
Szczerze mówiąc, nie znam się na pedagogice i dlatego trudno mi będzie tak odpowiedzieć na to pytanie z takiej fachowej perspektywy. Mogę powiedzieć, jaki jest stan rzeczy obecnie. To znaczy, kilka lat temu przetoczyła się przez media takie różne badania, że młodzież jest przywiązana do wartości, jest prawicowa, jest zafascynowana tematem żołnierzy wyklętych. I tak owszem było. Ale ten czas przeszły, tutaj podkreślam. Obecne badania pokazują, że ci młodzi ludzie, którzy teraz wkraczają w dorosłość, osiągają pełnoletność, niestety tych poglądów, tych wartości nie podzielają. Trudno tutaj szukać przyczyn, bo na pewno jest ich wiele, na pewno pewien wpływ popkultury. Pamiętajmy, że 5, 6, 7 lat temu żołnierze wyklęci stali się częścią tej popkultury, chociażby te koszulki z wizerunkami żołnierzy wyklętych, różne piosenki, popularne jakieś zespoły, projekty muzyczne. No, po pewnym czasie, zwłaszcza od 2015 roku, kiedy do władzy doszła partia odwołująca się do dziedzictwa żołnierzy wyklętych i w jakiś sposób upamiętniająca tych ludzi, stało się tak, że temat żołnierzy wyklętych stracił na pewnej kontrkulturowości. On już przestał być synonimem buntu. Wcześniej to było tak, idziemy na marsz 1 marca, bo nam o tym nie mówią w szkole. A teraz jest to część jakby oficjalnej polityki rządu, więc czasem ktoś, nawet mając inne poglądy, specjalnie będzie albo niechętny tej tradycji, tej historii, albo wręcz będzie ją szkalował, prawda? Stało się też niestety coś takiego, że troszeczkę, niespecjalnie przepadam za Gombrowiczem, ale użyję tego terminu, upupiono temat żołnierzy wyklętych. Znaczy 1 marca pojawiło się święto, na początku było tak, z dystansem władza do niego podchodziła, od 2015 roku bardzo pozytywnie. Ja to widzę też w szkołach. Na przykład z okazji 1 marca są organizowane różne akademie, uroczystości i wspaniale. Problem w tym, że nie zawsze są one przygotowane, nie chodzi mi nawet profesjonalnie, bo to wiadomo, że nie można wymagać cudów, ale chociaż rzetelnie. Pamiętam, w jednej z takich szkół uczestniczyłem w takiej akademii. Miałem tam powiedzieć 15-20 minut coś do dzieci i do młodzieży. Wcześniej była taka część artystyczna. Jedna dziewczynka wychodzi i recytuje wiersz Wisławy Szymborskiej. Żeby było jasne, ja się na poezji nie znam, nie będę oceniał twórczości Szymborskiej. Natomiast w kontekście Dnia Żołnierzy Wyklętych to się kłóci. W tamtym czasie Wisława Szymborska nie tylko wychwalała Stalina, nie tylko pisała Stalin słońce ludzkości, nie tylko wychwalała partię komunistyczną, ale wręcz podpisała się pod haniebnym listem domagającym się skazania na karę śmierci księży, skazanych później w procesie krakowskim, prawda? W procesie kurii krakowskiej. Więc abstrahując od tego, nawet mówiąc, że to były błędy młodości, no nie, w kontekście Dnia Żołnierzy Wyklętych nie. I żeby było jasne, nie chodzi w momencie o dziecko. Wiadomo, dziecko wyrecytowało to, co dostało od nauczyciela. No właśnie. Nawet najlepszy program nauczania, nawet najlepszy podręcznik nie zastąpi tej ostatniej instancji, czyli nauczyciela. A tu, jak doskonale Państwo wiedzą, jest różnie. Są wspaniali nauczyciele i chcę to podkreślić, którzy zajmują się tematem historii, którzy do tego podchodzą rzetelnie, przekazują te wartości patriotyczne, ale no jest też znaczna część, która nie sprzyja tej pamięci i tej tradycji. Ja się czasem zastanawiam, czy to, że temat żołnierzy wyklętych trafił do podręczników szkolnych, to dobrze. Już wyjaśniam dlaczego. Bo wcześniej, tak jak mówiłem, to był pewien synonim buntu. Nie mówią nam o tym, to my się na przekór nauczymy. A teraz pojawia się kilka dat, kilka nazwisk do wykucia na pamięć, czasem bardziej, a czasem niestety częściej mniej ciekawie przedstawione przez nauczyciela. I to w ogóle nie fascynuje. To nie ma tej mocy oddziaływania. A jeszcze raz podkreślę, można stworzyć najlepszy program nauczania, ale wszystko i tak się rozbija o tak zwany czynnik ludzki. Więc może to brzmi dosyć fatalistycznie, ale nie wiem, co można zrobić. Wydaje mi się, że trzeba sięgać po kulturę i po popkulturę. Tworzenie filmów, tworzenie seriali, coś, co do młodych ludzi może przemówić. Obecność w internecie. Nie tylko rzetelne, ale też profesjonalne podejście do tego. Ja ze swojej strony prowadzę takie lekcje dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych. W tamtym roku było ich dokładnie 143 w różnych częściach Polski. Oczywiście z wiedzą bywa bardzo różnie. Zauważyłem, że data wybuchu Powstania Warszawskiego jest często nieznana. Nie mówiąc już o znajomości takich postaci jak Witold Pilecki czy Inka. Żeby było jasne, podkreślam jeszcze raz, są chwalebne wyjątki. I to trzeba mówić. W ramach tworzenia kwartalnika Wyklęci współpracuję z różnymi nauczycielami, którzy tworzą wspaniałe projekty w szkołach. Tworzą kluby historyczne Armii Krajowej. Wraz z uczniami przygotowują różne artykuły dotyczące lokalnych postaci z podziemia niepodległościowego. Od maja tamtego roku tworzę internetowy katalog żołnierzy wyklętych, adres listawyklętych.pl, gdzie od tamtego czasu jest już zamieszczonych ponad 5400 biogramów, już albo dopiero. Zważywszy się na to, że przez powojenne podziemie przewinęło się około 150 tysięcy ludzi, to 5 tysięcy to jest kropla w morzu, no ale od czegoś trzeba zacząć. Też są szkoły, nauczyciele, którzy przesyłają po kilka biogramów. No ale no, bywa oczywiście bardzo różnie z tą kwestią wychowania w szkole. To też jest często pokłosie braku zainteresowania tym tematem rodziców, bo szkoła nic nie zrobi, jeśli rodzice mają do tego podejście, jakie mają. Tak?
Na granicy Wyspy Podhalańskiej na Osierca jest dom. Tam jest figura, tam jest po pierwsze majora Szpaszki.
Tak.
Czy pan coś na ten temat wie?
No pan został aresztowany. Na przełomie czerwca i lipca 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa przeprowadził akcję X, czyli akcję rozbicia ośrodka mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK, któremu podlegał major Łupaszka, ukrywający się wówczas wraz ze swoją narzeczoną Lidią Lwow, pseudonim Lala, właśnie na tamtym terenie. I ukrywali się u rodziny zwijaczów. Tam został aresztowany. Zresztą głowa rodziny, Jan Zwijacz, został aresztowany, był chyba przez 4 czy 5 miesięcy w areszcie na Montelupich. Tak go skatowali, że rok po wyjściu z więzienia zmarł w wyniku tych tortur. A taka ciekawostka a propos właśnie tej historii. Na początku 2016 roku, kiedy rozpoczęło się wydawanie kwartalnika Wyklęci, na Facebooku, na stronie facebookowej kwartalnika zamieściłem zdjęcie. Na tym zdjęciu jest 5 osób. Wszyscy w strojach góralskich. Z tych znanych mi z tej fotografii właśnie major Zygmunt Szędzielarz, Łupaszka oraz Lidia Lwow, Lala. Nie znałem tych trzech pozostałych osób. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po kilku godzinach napisał do mnie za pośrednictwem Facebooka Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że to zdjęcie jest przechowywane w jego rodzinie. Z tym, że rodzina ma problem taki, że rozpoznaje trzy osoby na tym zdjęciu, ale nie rozpoznaje właśnie Łupaszki i Lali. Okazało się, że ten mężczyzna, który do mnie napisał, to syn, już tłumaczę, obok Łupaszki i Lali jest tam małżeństwo i córeczka, na około 4-5-letnia. Okazało się, że to jest syn tej dziewczynki, prawda, później, która dorosła i właśnie jest jego matką. Okazało się, że ta dziewczynka, obecnie starsza pani, żyje. Udało się na początku 2017 roku doprowadzić do spotkania dwóch ostatnich żyjących postaci z tego zdjęcia, właśnie tej pani Marii, tej dziewczynki z tego zdjęcia, z panią Lidią, która w tym roku, jak Bóg pozwoli, skończy 100 lat. No i bardzo takie ciepłe, ciekawe spotkanie, prawda? Dwie osoby z jednej fotografii. To właśnie jest ciekawe, że tamta rodzina zwijaczów, ona nie wiedziała, kto to na zdjęciu jest, a z kolei wszyscy wiedzieli, że to jest Łupaszka i Lala, ale nie wiedzieli, co to jest za rodzina. On się właśnie u nich na przełomie 47 i 8 roku ukrywał. Łupaszka miał taki pomysł, żeby część swoich ludzi po rozwiązaniu 5. Wileńskiej Brygady przerzucić do zgrupowania Ognia. Ale Ogień, bojąc się, że to jest jakaś prowokacja, bo mamy świadomość, że takie prowokacje stosowano dość często, nie zgodził się na to. Nie wiedział, czy to faktycznie pochodzi od Łupaszki, czy to jest być może jakieś działanie Urzędu Bezpieczeństwa. Ale tam jeszcze a propos Bystrej i Osielca i tamtych terenów, to udało mi się znaleźć bardzo ciekawą postać. Mieczysław Bachul. On był w oddziale działającym pod Babią Górą, Zawoja, tamte tereny. Pod dowództwem, ostatnim dowódcą tego oddziału był Henryk Dołęgowski, pseudonim San. I było takie moje zdziwienie, kiedy analizowałem jego historię. Był w oddziale tam przez 2 czy 3 miesiące, później aresztowany. że pośmiertnie otrzymał wraz ze swoją rodziną, swoimi rodzicami i rodzeństwem Medal Sprawiedliwości wśród Narodów Świata, ponieważ w czasie okupacji niemieckiej ukrywali dwie Żydówki. To też jest ciekawe a propos rzekomego antysemityzmu, jakim miało się cechować zgrupowanie Ognia i sam major Ogień. Jednocześnie antysemityzm, a z drugiej strony jedyny z podziemia powojennego, niepodległościowego, sprawiedliwy wśród narodów świata. No dość ciekawe. Jeśli nie ma pytań, jeszcze raz bardzo chciałem Państwu podziękować za uwagę.
Bardzo dziękuję za piękną lekcję historii, lekcję patriotyzmu, za słowo o bohaterach. Bohaterach niepodległości, wolności, bohaterach i obrońcach wiary chrześcijańskiej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zaznaczę jeszcze króciutko, że tam z tyłu jest kilka książek wydanych przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Gdyby ktoś chciał przejrzeć, zerknąć, jest m.in. kalendarz patriotyczny na 2020 rok, książka Mój ojciec sierżant Laluś, wywiad Rzeka, który przeprowadziłem z synem ostatniego z żołnierzy wyklętych, a także niedawno wydane wspomnienia jednego z powstańców styczniowych. To jest reprint, wznowienie wydania z dwudziestolecia międzywojennego, praktycznie nieznane, więc gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszam.